Pomorskie miesiące.
Audycja poświęcona najnowszej historii Polski w kontekście Pomorza.
Przypominamy najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na proces odzyskiwania wolności w naszym kraju.
Wiele sytuacji i osób już dziś nie pamiętamy.
A to dzięki nim cieszymy się dziś niepodległością i demokracją.
Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej.
Lipiec 1945 roku. Właśnie wtedy nasiliła się fala przesiedleń Polaków z utraconych ziem na Kresach, na m.in. Pomorze.
No, wszyscy czekali na ten koniec wojny. Nie wiem, w którym to było miesiącu, czy to było w kwietniu, czy to było w maju, to już było koniec wojny, czy to było w marcu. Gruchnęła wieść, że tereny Wileńszczyzny będą należały do Związku Radzieckiego. Ta wieść sparaliżowała nas. Zwłaszcza rodziców naszych, bo moi rodzice jedno i drugie pamiętali jeszcze pierwszą wojnę światową i tą rewolucję. Ta rewolucja wywróciła życie jednej rodziny i drugiej z mojej strony ojca i matki. W tamtych rejonach ludzie wiedzieli, co to jest Związek Radziecki, że to nie można ufać w żadnym wypadku. Zresztą pamiętaliśmy 17 września 1939 roku. I proszę pani, jak gruchnęła taka wieść, to powstała panika po prostu. Co robić? Potem ludzie się jakoś dowiedzieli i dotarły do nas wieści, że ci, co zechcą, będą mogli wyjechać do Polski. No dla nas Wileńszczyzna była też Polską. No ale tak się to wtedy mówiło, że wyjechać do Polski, że repatriacja. Niektórzy mówią, że to była ekspatriacja.
Do wspomnień pochodzącej z Ponar obecnej mieszkanki Gdańska Aldony Kozłowskiej jeszcze wrócimy. O przesiedleniach opowiada Katarzyna Underwood z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Po pierwsze, trzeba jeszcze wyjaśnić to pojęcie repatriacji. Repatriacja to znaczy powrót do swoich ojczystych stron. A to, o czym będziemy dzisiaj mówić, to jest opuszczenie ojczystych stron, w związku z czym ten termin jest nieprawidłowy, a wręcz używamy bardzo często terminu ekspatriacji. Jest to przesiedlenie przymusowe, spowodowane wynikiem II wojny światowej, nowym podziałem granic, utratą tych naszych kresów tak naprawdę, tego wschodu, który mieliśmy. W związku z tym ci ludzie zostali postawieni przed ogromnym dramatem. Należało podjąć decyzję, czy opuścić rodzinny dom i wyjechać na teren Rzeczypospolitej, czy pozostać i stać się obywatelem obcego państwa. My utraciliśmy Wileńszczyznę, utraciliśmy Wołyń, Małopolskę Wschodnią, tereny, które dzisiaj są należą do Białorusi. I teraz jeśli ci ludzie zostaliby na tych terenach, staliby się obywatelami zupełnie obcego państwa. Natomiast jeśli jako obywatele Polski chcieli w Polsce pozostać, no musieli te tereny opuścić.
Kiedy rozpoczęły się pierwsze przymusowe przesiedlenia i do kiedy trwały?
Geneza przesiedleń to przede wszystkim umowa PKWN i Republik Litewskiej, Ukraińskiej, Białoruskiej. To jest rok 1944, mówimy tutaj o lipcu dokładnie, kiedy te umowy zostały podpisane i to jest właściwie początek tego wielkiego eksodusu z Kresów Wschodnich do Polski. W październiku 1944 roku zawiązał się bardzo ważny urząd, Państwowy Urząd Repatriacyjny, czyli tak zwany PUR, który tutaj zajmował się przesiedlaniem tych osób, umieszczaniem ich w odpowiednich miejscach zamieszkania docelowych, bądź też przejściowych obozach na początku. Więc mówimy tak naprawdę już o roku 1944, kiedy jeszcze, pamiętajmy, wojna trwa, a tutaj już są podjęte pewne decyzje. Tak naprawdę możemy się cofnąć jeszcze do roku 1943, czyli do Teheranu, gdzie już zapada decyzja o tym, że Polska tych ziem po wojnie już nie będzie miała, więc tak naprawdę możemy sięgnąć jeszcze do roku 1943.
A ta cezura końcowa, zakończenia tych przymusowych przesiedleń?
To zależy tak naprawdę od rejonu w Polsce, bo deportacje trwały czas jakiś, natomiast tutaj, jeśli mówimy o Pomorzu, no to 49 rok. Musimy jeszcze pamiętać, że dochodzi do kolejnych repatriacji w latach 50., bo to jest druga fala, która tutaj do nas zmierza. To jest już inna grupa ludzi, ale to też jest repatriacja. Na sytuację okoliczności tych wyjazdów były niezwykle dramatyczne. To są straszne historie. Ludzie, którzy musieli opuścić Kresy, to bardzo często ludzie, którzy mieszkali tam od pokoleń. Dla nich ta ziemia była ziemią ojczystą, to był ich dom. I teraz nagle, w wyniku wielkiej zawieruchy wojennej i wielkiej polityki, nagle zwykły, prosty człowiek został postawiony przed wielkim dylematem, czy opuścić swoje korzenie, tak naprawdę swój dom, wszystko, co się z tym domem wiąże. My sobie nie zdajemy sprawy, ale na przykład dla nas cmentarze to jest bardzo ważna dla Polaków rzecz. I teraz wszyscy nasi przodkowie, powiedzmy, leżą w Wilnie, a my musimy opuścić ten dom i wiemy, że prawdopodobnie już tam nigdy nie wrócimy. Więc to były no, wielkie, wielkie ludzkie dramaty. Dochodziło bardzo często do rozdzielania rodzin, w przypadku Litwy szczególnie, bo tam chodziło też o to, że nasi obywatele musieli udowodnić swoje pochodzenie polskie, czyli musieli przedstawić dokumenty sprzed roku 1939. I teraz wyobraźmy sobie, że w całej tej zawierusze wojennej należało te dokumenty jakoś przechować. Bardzo wiele osób tych dokumentów zwyczajnie nie miało. Było też tak, że ludzie, mimo że byli narodowości polskiej, mieli dokumenty wystawione na, powiedzmy, że należą do narodu litewskiego. I teraz tym ludziom, którzy byli Polakami, ale w swoich dowodach mieli wpisane słowo Litwin, im już ta repatriacja niestety została odmówiona. Bardzo często bywało tak, że ktoś już dostawał kartę repatriacyjną, a w wyniku polityki prowadzonej przez stronę litewską te karty im odbierano. Bardzo często cofano ludzi na granicach. Jeśli była to rodzina mieszana, to polska część rodziny mogła wjechać do Polski, natomiast jeśli powiedzmy żona danego obywatela była Litwinką, ona już musiała zostać. Podobnie było z dziećmi. Więc to są ogromne, ogromne dramaty. Tu jeśli wspominam o dzieciach, to dzieci, które były w sierocińcach, bardzo niewiele z nich mogło wrócić do Polski, dlatego że one w żaden sposób nie mogły udokumentować tego, że były Polakami w 1939 roku. Więc jeśli zerkniemy do spisów sierocińców, na przykład w Wilnie i okolicach, to zdecydowana większość tych dzieci pozostała w granicach Litwy i już nigdy do Polski nie przyjechała.
Jak wyglądało przygotowanie do wyjazdu, już takie bezpośrednie, pakowanie, no i oczywiście ten sam przejazd na Pomorze?
Te transporty praktycznie były takie same, jeśli chodzi o sposób podróżowania, czyli w większości były to jednak wagony kolejowe, albo węglarki, albo wagony dla bydła, w których mieściło się zazwyczaj kilka rodzin, nie jedna. Czyli te słynne sceny, które znamy z filmu Sylwestra Chęcińskiego, one wcale nie są jakoś specjalnie...
Sami swoi.
Tak, one nie są przerysowane, bo tak to wyglądało, że bardzo często w czterech rogach, jak wspominają ludzie, mieszkały cztery różne rodziny i to trwało tygodniami. Są nawet takie dokumenty, które mówią o tym, że odcinki 60-kilometrowe były pokonywane miesiąc albo i dwa, bo jest taki przypadek i to się działo na południu współczesnej tutaj dzisiejszej Polski, że transport miał jechać 60 kilometrów i jechał dwa miesiące, więc ci ludzie siedzieli w tych wagonach dwa miesiące ze sobą koegzystując. Różnie to wyglądało ze względu na to, co można było zabrać ze sobą. Jeśli o tym mówimy, to na Litwie na przykład nie można było ze sobą zabrać mebli. Meble należało zostawić w domu i taka rodzina, która te meble zostawiała, mogła później ubiegać się o rekompensatę w Polsce. Oczywiście do tych rekompensat nigdy nie doszło, natomiast tak to było zapisane. Czasami zdarzały się wręcz kuriozalne sytuacje, że już na granicy były przeszukiwane różne pakunki właśnie w poszukiwaniu różnego rodzaju mebli, bądź na przykład nie pozwalano też zabrać materacy do łóżek, bo to już było kwalifikowane przez Litwinów jako mebel. Ludzie, którzy wyjeżdżali z terenów Białorusi bądź dzisiejszej Ukrainy, no to już tych problemów nie mieli, natomiast oni borykali się ze zdecydowanie innymi rzeczami i tam już było zdecydowanie gorzej, dlatego że ta ludność uciekała przed nacjonalistami i tam już oni nie mieli czasu, możliwości zabrania wielu rzeczy. Jeśli ktoś wyjeżdżał z jakimś dobytkiem, no to był szczęściarzem. Natomiast na terenie Litwy rzeczywiście oni mieli czas, żeby się spakować. Nie było tego czasu jakoś szalenie dużo, ale mogli rzeczywiście zabrać ze sobą, więc zabierali naprawdę najpotrzebniejsze rzeczy. Zostawały zwierzęta, jeśli zabierano to krowę bądź konia. W przypadku pewnej historii, że pani zostawia swojego psa, co też jest wielkim dramatem dla tych ludzi. Zabierano ubrania, powiedzmy najważniejsze dokumenty, czyli to, co człowiekowi jest najbardziej potrzebne. I bardzo często te rodziny wyjeżdżały z kilkoma pakunkami i tak naprawdę i to było wszystko.
Dosłownie z jedną walizką opuszczała Wilno rodzina Marii Wieloch.
Nie przyjechałam tutaj prosto z Wilna czy z Wileńszczyzny. Ja jechałam z mamą, siostrą i nianią transportem, który przez Toruń wylądował w Łodzi. Praktycznie ucieczka w pośpiechu. Ja miałam 2 latka, byłam w wózku, siostra 4-letnia, za rękę trzymana przez mamę na zmianę z nianią i to, co się dało do walizki, którą na zmianę mama czy z nianią niosła i do wózka, w którym ja siedziałam, to jest wszystko, z czym zdążyło się ujść z opuszczonego mieszkania. Z wiadomości różnych znajomych wiadomo było, że w czasie, kiedy myśmy już byli chyba w pociągu, ale jeszcze pociąg nie ruszył z Wilna, to już znaleźli się ci, którzy po nas czy po mamy przyszli do mieszkania. No dla mamy to było straszne. Mama była jedynaczką, straciła ojca, straciła matkę w Kazachstanie, straciła męża, sama jedna z nami jechała w zupełnie nieznane, ale sobie dzielnie poradziła, jeszcze wiele, wiele lat przeżyła, ponieważ jedynym adresem, który mama znała, to był adres jej zamordowanego w Ponarach męża, którego rodzice mieszkali w Sosnowcu. I mama wybrała tamten kierunek. No wiem, że to dla mamy musiało być bardzo trudne, bo przyjechała i powiedziała, że jestem żoną waszego nieżyjącego syna brata. Ponieważ rodzice poznali się w czasie wojny w Wilnie i ślub był w Wilnie w czasie wojny, więc nikogo z rodziny, chyba zresztą ani ze strony mamy, ani ze strony taty na ślubie nie było. I tam rodzina taty nas przyjęła i mama kilka dni później pojechała na Śląsk szukać pracy i mieszkania. I pracę i mieszkanie znalazła w Zabrzu, a ja po maturze, po rocznej przerwie poszłam na studia do Krakowa. I z Krakowa jesienią 1968 roku przyjechałam do Gdańska i wtedy stałam się gdańszczanką.
Średnio podróż do Polski w jej nowych granicach trwała 6 tygodni. Czasem dłużej, czasem krócej. Kwitła korupcja. Bimber pomagał w szybszym transporcie, bo przekupywano nim osoby, które podczepiały wagon do innego składu. W czasie jazdy pociągiem czasem zatrzymywano się, ale nie było wiadomo, kiedy pociąg ruszy. Zdarzało się więc, że ktoś spóźniał się i wagon ruszał. A wyszedł, żeby zdobyć coś do jedzenia. Aldona Kozłowska miała 20 lat, kiedy w lipcu 1945 roku opuściła z rodzicami Ponary.
Rodzice nasi rzeczywiście zaczęli się starać, dowiadywać w urzędach, jak to załatwić formalnie, bo to trzeba było się zgłosić odpowiednio. Potem tam trwały formalności, które przydzielały daty wyjazdu, pociągi poszczególne, bo to było towarowymi pociągami oczywiście, bo niektórzy ludzie dość dużo rzeczy jakichś zabierali, inni niczego nie zabierali, no ale to były wagony towarowe, tak jakby nie było, bo jakieś tam spanie trzeba było urządzić. Po drodze pociąg był wielokrotnie zatrzymywany. Poza tym, jeżeli na dłużej zatrzymywany, to się wysiadało, paliło się ogień i gotowało się jakąś zupę czy coś takiego, coś ciepłego. Dalej wychodzić do miast czy gdzieś, to ludzie się bali, że pociąg odjedzie. Także pilnowało się tego składu. No i myśmy tak dojechali gdzieś tam w okolicach Kutna, był dłuższy postój. Pytali, kto chce na Wrocław jechać, to będzie musiał się przesiąść do innych pociągów. Kto na Gdańsk, to zostaje w tym pociągu. No i moi rodzice zapytali, to ty decyduj. Ja mówię, morza nie widziałam, to jedziemy nad morze. No jeszcze cofnę się do wyjazdu. Dla nas to było straszne przeżycie, dlatego że ojciec był urzędnikiem Izby Skarbowej w Wilnie, nie zarabiał dużo, a mimo to bez żadnych pożyczek wybudowaliśmy ten dom, to znaczy ojciec wybudował. Ponary były urocze, cudne. To przecież, wie pani, to jest dziwna rzecz, że tyle czasu żyję i mam różnych znajomych i tak dalej, ale wszyscy, którzy mieszkali kiedykolwiek w Ponarach, to mówią, że te 5 czy 6 czy tam 10 lat, które się spędziło w Ponarach, to były najpiękniejsze lata życia. Mimo że w czasie wojny tam była baza i uśmiercano mnóstwo ludzi. Zaczęliśmy się szykować powoli do tego wyjazdu, likwidować różne rzeczy, zastanawiać się, czego weźmiemy, czego nie weźmiemy. No bardzo smutno było zostawić pieska, nazywała się Lalka ta suczka. Ona już, wie pani, zwierzęta wyczuwają wcześniej, że coś się dzieje, także ona już inaczej się zachowywała i tak dalej. Ja, mama i mój ojciec pojechaliśmy. Każdy wiedział, czym jest Związek Radziecki, że nie możemy zostać po prostu. No to w ogóle nie wchodziło w grę. No potem, jak już tu przyjechaliśmy i dowiedzieliśmy się, że Polska będzie pod dominacją Związku Radzieckiego, to było znowuż dramat. Mój ojciec na przykład, jak tutaj szukaliśmy mieszkania, obchodziliśmy różne domy, to powiedział, nie chcę niczego brać, nawet całego domu, niczego, bo i tak aresztują, i tak zabiorą, i tak do więzienia wtrącą. Rodzice właśnie w tych kategoriach myśleli. No, jeżeli idzie o jedzenie w czasie podróży, to było to tak, co było, to się jadło na sucho lub się w czasie tych postojów coś tam gotowało czy szykowało, ale chleba myśmy dobrego nie mieli już bardzo długo. Taki był okropny tam na Wileńszczyźnie, wtedy już wszystkiego brakowało. I pamiętam, że jak żeśmy stanęli w tym Kutnie, czy gdzieś przyniesiono chleb biały, piękny, z taką chrupiącą skórką, świeżutki, pachnący. Wszyscy rzucili się na ten chleb, bo już myśmy dawno takiego chleba w ogóle nie próbowali nawet.
Przenieśmy się do Gdańska, czy na Pomorze. W jakich okolicznościach przyszło żyć przesiedleńcom z Kresów właśnie w tamtym okresie?
W przypadku Gdańska sytuacja jest bardzo, bardzo ciekawa, dlatego że jeśli się przyjrzymy temu, co się wydarzyło w Gdańsku, jakie były potężne zniszczenia miasta Gdańska, no to rysuje nam się obraz tragedii tych ludzi, którzy bardzo często pozostawiali za granicą swoje gospodarstwa, a tutaj na przykład transport, który przyjeżdżał do Gdańska Kłodno, czyli dzisiejszego już nieistniejącego dworca, ci ludzie koczowali jeszcze w wagonach. Miasto było zrujnowane i nie było gdzie mieszkać, ale mamy tutaj też w Gdańsku do czynienia z jeszcze ciekawszą sytuacją, a mianowicie mieliśmy obóz, który nazywał się potocznie Narwikiem. I w tymże obozie w pewnym momencie znajdowały się dwie grupy ludzi, czyli Niemcy, którzy mieli być przesiedleni i Polacy, którzy z Kresów dopiero co przyjechali. Oni wszyscy bardzo często mieszkali też w jednym wagonie, więc zanim oni trafili do jakiegoś konkretnego domu, musieli przejść przez tak zwany obóz etapowy i dopiero potem były te jakoś mieszkania rozdzielane, bądź sami na własną rękę poszukiwali sobie domów. Proszę pamiętać, że Gdańsk był też miastem wówczas bardzo niebezpiecznym. Nie było szkół, ale jeśli jakaś była już później zorganizowana, to te dzieci też były w niewielkim niebezpieczeństwie w podróżowaniu przez Gdańsk do tej szkoły, bo grasowali różni ludzie, to wszystko było w powijakach, nie było zorganizowane, więc ta skala przestępczości w Gdańsku była wielka. Brakowało praktycznie wszystkiego. Jeśli się przejrzy dzisiaj akta PUR-u, to tam możemy w raportach przeczytać, że brakowało przede wszystkim lekarzy, ci ludzie, którzy potrzebowali specjalistów, no byli w najgorszej sytuacji. Były problemy z malarią, z czerwonką, więc ci ludzie po wielu tygodniach tej podróży byli po prostu wykończeni, bardzo często zapadali na różne choroby. No a jeszcze jesteśmy w Polsce, która jest tuż powojenna i tych środków po prostu brakowało. Brakowało wszystkiego.
Później epidemia tyfusu też.
Tak, epidemia tyfusu, dokładnie, tak, to jest kolejna rzecz. A tych lekarzy, oni dopiero napływali. To jest kolejna rzecz, która do nas z Kresów tutaj przyszła, lekarze właśnie. Oni przyjechali też stamtąd i później zaczynali naszą Akademię Medyczną. To są podwaliny właśnie z Kresów tak naprawdę.
W Gdańsku myśmy się zatrzymali na południowschodnich terenach, tam w stronę Olszynki. Za Toruńską był ten dawny dworzec, po prostu na bocznicy stał. Po przyjeździe jeszcze tydzień czy dwa pociąg stał, ten towarowy. I myśmy stamtąd chodzili do miasta. I no, najpierw przerażające te ruiny. A ja opowiedziałam rodzicom, że ja pierwszego dnia jak staniemy, to od razu lecę nad morze, ponieważ ja morza nigdy nie widziałam. Były upalne dni, dowiedziałam się, że trzeba tu do Oliwy dojechać jakimś samochodem, jakimś ciężarowym czy innym samochodem, jeszcze radzieckich wojsk było dużo. Czymś tam dojechałam do Oliwy i potem piechotą piastowską do morza, no i pamiętam, że rzuciłam się w te fale z rozkoszą, kąpałam się, wtedy były wydmy tutaj, trawy wydmowe były, zupełnie było inaczej, bo teraz jest wszystko wydeptane, odgrodzone i tak dalej. Pierwszego dnia już miałam satysfakcję, że widziałam morze. Potem wiem, że chodziłam pieszo z tamtego transportu z kankami, naczyniami do PUR-u, Państwowy Ośrodek Repatriacyjny, a to było koło opery dzisiejszej. Tam była ta opera, teraz jest rozbudowana, budynek jest większy, budynek był mniejszy wtedy i dookoła była kilkanaście baraków i w jednym z baraków wydawano gorącą zupę. I ja chodziłam i potem niosłam tam do pociągu tą zupę, żeby jakiś obiad zjeść na gorąco. No i myśmy potem chodzili i szukali jakiegoś mieszkania. Niestety sierpień, połowa sierpnia, to już było trochę za późno, to znaczy mieszkania były ogołocone z mebli przeważnie. Więc w Oliwie trafiliśmy na piękną działkę i duży dom, pusty, ale jeden narożnik zniszczony. I mój ojciec powiedział, że nie bierze tego, bo mieliśmy dokumenty, że zostawiliśmy i mogliśmy wziąć. Po prostu osiedlić się tam, a potem by się jakoś te formalności załatwiło. I to trochę mam żal do ojca, że z tego nie skorzystał, bo tam był i ogród, i sad, i tak dalej. W końcu zatrzymaliśmy się na ulicy Poznańskiej, tu niedaleko. Tam były takie małe domy, taki rodzaj małych willi i myśmy znaleźli puste mieszkanie na piętrze. bardzo ciasne, ale właśnie to i ten stół, te trzy rzeczy to są stamtąd właśnie. I pierwszy rok po powrocie, po przyjeździe, to był dla nas nawet materialnie cięższy niż w czasie całej wojny. Po prostu poza kartoflankę i chleb nie wychodziliśmy, nawet na masło nie było pieniędzy.
Katarzyna Underwood z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej podkreśla, że w sumie do Polski przyjechało kilkaset tysięcy Polaków.
Jeśli mówimy tutaj o naszym okręgu pomorskim, to około 40 tysięcy ludzi, którzy napłynęli w 1945 roku do Gdańska i do Sopotu, to właśnie są Kresowiacy, nie tylko z Litwy, ale też i z Ukrainy. Dodatkowo mówimy o około 10 tysiącach z Białorusi.
A mówi się często, że to właśnie Wilno to był kierunek Gdańsk. Czy to jest prawidłowe myślenie?
I tak, i nie. Dlatego, że rzeczywiście w Gdańsku mamy ich bardzo, bardzo wielu, ale proszę pamiętać, że transporty z Litwy kierowały się też w kierunku na przykład Torunia i Olsztyna. Tam też znajdziemy bardzo wielu ludzi o korzeniach litewskich. Natomiast w Gdańsku tutaj mamy bardzo wielu ludzi, którzy pochodzą na przykład z Wołynia bądź z Małopolski Wschodniej. I te transporty też tutaj trafiały. Czasami był przypadek, czasami była zaplanowana akcja. Różnie bywało z tymi transportami. Natomiast Gdańsk to nie tylko Wilno. Nie, nie, nie. To są też transporty właśnie z Ukrainy.
A w jakim stopniu przesiedleńcy przyczynili się do odbudowy Gdańska?
No Gdańsk powstał dzięki ludziom z Kresów. Kiedy przyjechali do Gdańska, Gdańsk był w gruzach. Pamiętajmy, że był bardzo mocno zniszczony i to oni tak naprawdę, to Kresowiacy odbudowali ten Gdańsk dzisiejszy, który jest, i to dzięki architektom, powiedzmy, z Kresów ten Gdańsk dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, dlatego że to oni podjęli decyzję i bardzo mocno przy tym obstawiali, żeby te kamienice były odbudowane w oryginalnym kształcie, żeby to miasto wróciło do tej formy, którą miało przed tą wielką zawieruchą wojenną. Bardzo mocno Kresowiacy tutaj jakby w tą kulturę Gdańska się zaangażowali i praktycznie my sobie nie zdajemy sprawy, ale bardzo wiele instytucji bądź kulturalnych, bądź związanych z innymi dziedzinami powstało dzięki Kresowiakom. Chociażby nasz teatr miniatura, który tutaj znamy, to też jest teatr z Wilna przeniesiony praktycznie
Wileński
do Gdańska.
Wileński Teatr Łątek.
Tak, dokładnie. Wileński Teatr Łątek. Albo na przykład opera. Przyjechało do nas bardzo wielu wykonawców operowych właśnie z Kresów, czy to z Ukrainy, czy z terenów Litwy. Mówimy o Akademii Medycznej.
O Politechnice Gdańskiej.
Dokładnie tak. To są architekci, to są ludzie, którzy później byli profesorami na uczelniach. Tworzyli ten kulturalny Gdańsk praktycznie od zera.
W jaki sposób na dzisiejszą tożsamość Gdańska wpłynęli przesiedleńcy z Kresów? Czy jest ten wpływ dzisiaj widoczny i czy jest on silny?
Dzisiaj tak naprawdę ludzie, wydaje mi się, też mają, może nie do końca zdają sobie sprawę, jakie korzenie ma Gdańsk powojenny. I też bardzo często spotykam się z tym, że są czasami zaskoczeni, aczkolwiek to bardzo dziwne, bo przecież ci ludzie z Kresów mieli przeogromny wpływ na ten współczesny Gdańsk tak naprawdę. Tak jak wspomniałam wcześniej, sam kształt miasta, zupełnie kresowy tak naprawdę. Oni się co prawda spotykali między sobą, mieszkali w tych samych dzielnicach, ale dzisiaj ich dzieci, ich wnuki mieszkają nadal w Gdańsku i tak naprawdę ten Gdańsk, ja myślę, że on jest ciągle kresowy.
Przesiedleńcy wiedzieli, czym jest komunizm, bo mieli z nim styczność już wcześniej. I czy później, w latach 70., 80., ten antykomunizm właśnie osób z Kresu przełożył się również chociażby na to, co wydarzyło się w grudniu 70, czy na sierpień 80?
Tak. I to bardzo mocno się przełożyło i tutaj należy wspomnieć bardzo ważną osobę, a mianowicie Anna Gwiazda Duda, korzenie kresowe. Pani Anna pochodzi z terenów dzisiejszej Ukrainy. Do tego mamy jeszcze Annę Walentynowicz, która jest tutaj postacią sztandarową i jest przecież też kresowianką.
To może jeszcze dodajmy Tadeusza Szczudowskiego, tak, o korzeniach lwowskich, albo księdza Józefa Zator-Przytockiego, również o korzeniach kresowych.
Tak, ksiądz Józef Zator-Przytocki jest postacią naprawdę bardzo zasłużoną dla Gdańska. Kościół we Wrzeszczu odbudowany. Dzięki niemu tak naprawdę, to był proboszcz przecież bazyliki, więc zrobił bardzo wiele dobrego dla Gdańska, a też jest z terenów dzisiejszej Ukrainy. To też jest kresowiak.
Pomorskie miesiące.
Dziękujemy za uwagę.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej
i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.